Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania tego filmu, do udostępniania tego filmu, do zgłaszania się również do mojego programu, tak jak to zrobiła Thea Pedersen. Thea, przyleciałaś z okolic pięknego Oslo.
Tak, dokładnie.
Historia, którą opowiesz, nie będzie piękna.
Nie.
To się domyślam. Napisałaś do mnie, że od ponad 2 lat zmagasz się z PTSD. To jest stres pourazowy, jeżeli ktoś nie wie, i z depresją. I jesteś też dorosłym dzieckiem alkoholika. No i ja chciałem zacząć od końca. No.
Od dziecka alkoholika.
Od dziecka alkoholika.
Alkoholików.
Bo ten stres pewnie, ten PTSD się nie wzięło z niczego, wiadomo.
Tak. Ja w ogóle o PTSD bardzo mało wiedziałam. Nie sądziłam, że w ogóle taka choroba istnieje i że jest tak brutalna. Dorosłe dziecko alkoholików, wiesz, no to od razu wszyscy sobie kojarzą, że to muszą być rodzice tylko, nie? U mnie piła cała rodzina. Ja od narodzin do 6 roku życia może widziałam jedną trzeźwą osobę, która przychodziła. To była żona mojego wujka, no, która po prostu przychodziła tam po niego i odwiedzała nas. Natomiast wszyscy, no i mój ojciec na samym początku, on nie pił, ale on był w ogóle nieobecny, bo on budował dom dla nas, więc on nie przebywał jakby w tym domu rodzinnym mojej matki. Moja matka piła od zawsze, znaczy od zawsze, od momentu 16-17 lat. A wiem to, bo po śmierci ojca znalazłam listy, które oni do siebie pisali, no i jej pamiętnik, w którym ona tam opisuje, jak ona się dobrze bawiła. I wiesz, ciężko było przeczytać te listy i ciężko było przeczytać ten pamiętnik. Kobieta, okazuje się, że w ogóle nie chciała mieć dzieci. Zresztą sama tam pisała, że nie chciała mieć dzieci, więc to tym bardziej jest ciężkie do przeczytania po tylu latach. Natomiast pisała w tych listach też, że nie chciała, że kłóciła się z lekarzem, nie chciała dziewczynki, że ja mam siostrę 3 lata starszą i ona, ojciec, że kolejny bachor, że co my z tym bachorem zrobimy, że ja tu dom buduję dla nas. My nie mamy gdzie mieszkać, bo mieszkaliśmy w 3-pokojowym mieszkaniu i tam mieszkała babcia, dziadek, którzy pili. Najmłodsza siostra mojej mamy, która też dołączała oczywiście do imprez, no i my na tym, wiesz, pokoiczku małym. Więc no, wiesz, no nie było miejsca, wszyscy byli gdzieś skupieni, no i reszta rodzeństwa mojej mamy dochodziła po pracy do imprez, spotykali się razem, tak? Wujek mieszkał całkiem niedaleko, drugi wujek i ciocia troszkę dalej, natomiast oni wszyscy się zbierali, na przykład w weekendy ci, co dalej mieszkali, natomiast codziennie ten jeden wujek przychodził, był codziennie. Ja jako jedyne dziecko, bo oczywiście każdy z nich miał dzieci, nie zapisali mnie do przedszkola. Byłam nie to, że byłam najmłodsza, to no jakby nie zasłużyłam na przedszkole. Wszyscy chodzili oprócz mnie.
A rodzeństwo jakieś masz? Nie.
Tak, siostrę o 3 lata ode mnie starszą. Więc ona do przedszkola, a ja musiałam, że tak powiem, się kisić w tym domu.
Codziennie te imprezy były?
Wiesz co? Mówimy o mojej, o moim dzieciństwie pomiędzy od urodzenia do 6 roku życia, dopóki się nie wyprowadziliśmy. I wiesz, Marek, ja nie mam wspomnień z tamtych lat, bo ja wspomnień mieć nie mogę. Ty pewnie też nie pamiętasz. jakbym cię zapytała, czy pamiętasz, co robiłeś, jak miałeś 3 latka, nie?
No pewnie to pojedyncze jakieś historie, tylko no
takie jakieś, wiadomo. Wiesz. Dlatego dopiero jak zaczęłam chorować, to ja sobie zdałam sprawę, co się działo pomiędzy tym 1. a 5. rokiem życia. Ja się cofam we flashbackach do 2., 3. roku życia. Wiesz, ty kiedyś sam powiedziałeś, że PTSD to jest choroba żołnierzy. Tylko, że wiesz, żołnierze jak idą na wojnę, to oni wiedzą, że są dorośli, tak? Że są wysyłani na wojnę, tak? Tam, nie wiem, zabili kogoś, tak? Wracają i oni mają i wspomnienie, i mają flashback, który im się gdzieś tam pojawia, tak? Natomiast ja, kiedy zaczęłam chorować, a zaczęło się od migren, mnie zaczęła po prostu boleć głowa. Zaczęli mnie leczyć na ból głowy, coraz silniejszy.
Jak już byłaś dorosła.
Tak, to było 2 lata temu, no to miałam 45 lat, tak? No i wiesz, ja zawsze byłam bardzo silną osobą, więc tam szłam przez życie, wiesz, jak zawsze miałam cel, tak? I wiesz, cięłam do przodu i nie było tam jakichś takich, wiesz, żebym się czegoś bała. Ja jestem ogólnie bardzo taką osobą mało strachliwą. I ja byłam pobita w Norwegii w 2014 roku. Mieszkałam w takim przytułku, to się nazywa Krise Center po norwesku. Nie wiem, jaki odpowiednik jest polski, ale tam po prostu zarówno kobiety, jak i mężczyźni po pobiciu mogą, że tak powiem, znaleźć taki kąt do zamieszkania, tak? No i ja pomyślałam, że może, wiesz, po tym pobiciu, bo ja dostałam w głowę i że to może od tego ten ból głowy. Nie zrobili mi tomografu od razu po pobiciu i to był błąd. Zrobili go 2 lata później i okazało się, że mam 2 krwiaki w głowie. Jeden zdążył się wysuszyć, to tutaj z tyłu, natomiast ten, który mam w mózgu po prawej stronie, on był około centymetra. I powiem ci, że kiedy lekarz mi to powiedział, to ja się tak nagle tak, wiesz, że Jezu, krwiak, nie? No człowiek dostaje taką diagnozę, myślisz sobie, Boże, z taką bombą chodzisz w głowie, nie? A później sobie pomyślałam, przestań, mówię, a wytną ci go, tak? I głowa cię przestanie boleć, tak? Bo my tu nie mówimy o bólu głowy takim, że wiesz, weźmiesz tabletki jakieś APAP i on ci przechodzi. Nie. To już są wymioty, już cię podczepiają pod kroplówki, wiesz. Dla mnie to już był szpital i dom, tak? Zjadłam wszystkie tabletki świata, jakie tylko są na migreny i one nie pomagały. Kiedy trafiłam do neurochirurga, on powiedział, że no niestety to jest nie do wycięcia. Będziemy tylko monitorować i 4 razy w roku na tomograf. Jeżeli się powiększy, to dostanę padaczkę. Jeżeli się pomniejszy, no to jest dobrze, tak? Chyba przy 3. tomografie zemdlałam, wiesz. Myślę sobie, Boże, co jest? Trafiłam na taką fajną panią pielęgniarkę, ona mówi do mnie, ja wiem, co pani jest. A ja wtedy, wiesz, tak, okej, okay. Pani się boi rezultatu. Tutaj nie tacy twardziele byli i też ześlizgiwali się z krzesła, tak? Więc ona mówi, to jest, pani się po prostu boi rezultatu. Skontaktowałam się z lekarzem jeszcze raz, on powiedział, proszę się nie martwić, zazwyczaj tego typu krwiaki już się nie powiększają, tym bardziej po tak długim czasie, nie? I faktycznie rok później, kiedy zrobili mi ten tomograf, okazało się, że on się zmniejsza, więc jest okej. Okay. Ale głowa nie przestała boleć, nie? Ja bardzo dużo pracowałam. Pracowałam od niedzieli do niedzieli, wiesz. Mi nie starczało czasu. Wiesz, budziłam się rano, pierwsze co od razu telefon, wiesz, ja nawet w nocy miałam czynny telefon, gdyby ktoś dzwonił z moich pracowników, wiesz, to trzeba odebrać, trzeba pomóc, trzeba, wiesz, biec, wszystko w biegu, wszystko takie tempo, że doba nie starczała, wiesz. I ja nie spodziewałam się, że, wiesz, że choroba złamie mnie tak, że będę siedzieć zamknięta w jednym pokoju i bać się wyjść na dwór, bo wiatr wieje za mocno.
A co się stało jakoś tak nagle w pewnym momencie?
Wiesz, i ja dostałam pierwszego flashbacka, którego nie rozumiałam. Ja jechałam samochodem i zobaczyłam dziecko krzyczące. Wiesz, że krzyczy dziecko. Zaczęłam się trzęść cała, wiesz, takie najpierw ręce, a później nogi. Zaczęłam krzyczeć, mówię, Boże, co się dzieje, nie? Pewnie jestem zmęczona, no bo tyle pracuję, nie? Zatrzymałam samochód, przespałam się na stacji benzynowej i ja w ogóle już wtedy dostawałam tabletki na depresję, bo mój lekarz stwierdził, że ten typ tabletek, oni nie wiedzą dlaczego, ale pomaga na migreny. I powiem ci szczerze, że faktycznie przytępili mi te migreny. Także ja mogłam po prostu funkcjonować, nie? I ja je brałam i wszystko było w porządku. I później jeszcze lekarz powiedział, czy ja bym się nie zastanowiła nad zmianą pracy, żeby troszeczkę mniej stresową, bo ten ból głowy, to oni tak myślą, że to może coś tak troszeczkę za duże tempo. Niech pani trochę zwolni, trochę ustabilizuje troszeczkę to życie, tak? Zmieniłam pracę. No i wydawałoby się, że będzie, wiesz, dobrze. Ale to był też stres. Zmiana pracy to też jest stres, tak? Dołożyli mi jeszcze tabletki na padaczkę, żeby całkowicie jakby przyblokować te bóle głowy. I w momencie, kiedy dostałam te tabletki na padaczkę, to już dostałam takiego szału, że coraz częściej widziałam to krzyczące dziecko. Widziałam zmarłych, którzy przychodzili, moją matkę, która zmarła w wieku 48 lat, 25 lat temu.
Wybiegam. Masz takie żywe obrazy po prostu z przyszłości jakiejś?
Tak, ale to jest tak żywe, że naprawdę wyskoczyłam z łóżka, to był wieczór, ja pamiętam, i mówię do mojego partnera, słuchaj, mama była, a on mówi, gdzie? No stała tam koło łóżka, głaskała mnie po głowie. I on po prostu zbladł, tak? Mówi, połóż się, odpocznij, albo porozmawiaj z lekarzem, zrób coś, coś jest nie tak, nie? Kiedy zaczęłam, ja mówię, nie, jeszcze przytrzymam trochę te tabletki. Ja się tak bałam, ja się tak strasznie bałam tego powrotu, wiesz, bólu głowy, że ludzie, którzy nie mają migren, to naprawdę nie rozumieją, wiesz, jak może życie, wiesz, to nie jest życie, to jest egzystencja, jak masz migreny po prostu. I przytrzymałam jeszcze trochę te tabletki i zaczęłam się tak bezwładnie w nocy, to pamiętam, zaczęłam drapać się po tutaj po udach, potem niestety między nogami, ale tak, aż poczułam ból. Więc budziłam się w momencie, kiedy wiesz, zaczęłam czuć ból. Dalej jeździłam do pracy. I pamiętam ten dzień, w którym wstałam do pracy, pojechałam i zapomniałam, jak się nazywa. Wiedziałam, jak mam wrócić do domu, ale nie wiedziałam, jak się nazywa. Flashbacki po drodze były tak silne. I to, co zobaczyłam, było tak straszne, że ja po prostu zatrzymałam samochód i mówię, ja tego nie wytrzymam. Ja nie wiem, co się dzieje, a nie wiem, czemu ja widzę dziecko, które wystawia ręce przed siebie do związania. Oni wiążą te ręce temu dziecku. Później widzę dziecko, które wrzucają do pokoju, który jest ciemno w tym pokoju. drugi flashback. Nie wiem, czy to był drugi, ale następny. Mam jeszcze ręce z tyłu związane. I podskakuję do klamki, wiesz, żeby brodą otworzyć tą klamkę. Strasznie krzyczę. I wtedy zdałam sobie sprawę, że zaczynam popuszczać mocz, że nie jestem w stanie tego moczu utrzymać. Trzęsę się tak, jakbym miała padaczkę. Mój ojciec miał alkoholową padaczkę, więc wiem, jak ona wygląda, ale ja byłam przytomna. Ja nie traciłam przytomności. Przy kolejnym flashbacku, który zobaczyłam, widzę dziecko, które stoi na śmietniku. Wiesz, my jesteśmy chyba w podobnym wieku, więc nie wiem, czy pamiętasz, śmietniki kiedyś były takie, że ludzie wysypywali z wiaderka bezpośrednio do takich zabetonowanych, takich, nie wiem, miejsc. Przynajmniej u nas tak było, ja jestem z Zielonej Góry. I to dziecko pcha sobie tabletki do buzi. I wtedy poczułam, jak leci mi krew z nosa, że popękały mi i leci mi krew z nosa.
W realu tutaj będąc jakby, mając ten flashback, tak?
Tak. I każdy kolejny flashback od tamtej pory. Oczywiście ja dostałam zwolnienie z pracy. Każdy kolejny flashback to był krwotoki z nosa. Później już miałam je non-stop. Trzymanie moczu już było coraz trudniejsze, tak? Te drgawki były już tak silne, że ja nie umiałam. Jeszcze na początku, kiedy zaczynały tylko ręce, wiesz, to jeszcze było gdzieś tam, później zaczynały nogi, więc ja, wiesz, jakoś sobie tam próbowałam to wszystko, to ciało gdzieś przytrzymać, ale to się nie udawało. I wracając wtedy z pracy, dojechałam do domu, położyłam się i tej nocy tylko zdążyłam krzyknąć do mojego partnera, że jest źle i zemdlała. I się okazało, że te flashbacki potrafią mnie doprowadzić do utraty przytomności. Bo wiesz, a myślę, że ciężko jest się, wiesz, sobie ułożyć w głowie, bo to tak jak puzzle, wiesz, widzisz flashback i dorosły człowiek ma wspomnienia obok tej sytuacji, którą widzi we flashbacku. To tak jak ci żołnierze, tak? Natomiast ja widzę flashback, a nie mam żadnych wspomnień wokoło. Ja nie wiem, ja wiem, kto mi to robi i ja widzę ten dom i ja widzę ten czarny pokój. Ja widzę tych ludzi, ale ja nie rozumiem, co to poprzedziło. Wiesz, czy ja czymś
bez kontekstu w ogóle, tak? Mm-hmm.
Widzisz nagle coś i nie wiesz, co się dzieje. I do mnie jakoś nie docierało, wiesz, że człowiek dorosły może cofnąć się w czymś takim jak flashback do drugiego, trzeciego roku życia. Do tak wczesnych flashbacków. Do tak wczesnego dzieciństwa. I wiesz, ja musiałam znaleźć kogoś, kto mi to jakby dopowie, to co się działo.
Żeby to zrozumieć.
Ale też, żeby, wiesz, też, żeby ktoś mi to potwierdził.
Miałeś taką świadomość, że to jest prawdziwe? Czy miałeś takie myśli też, że to tak. W ogóle wyobraźnia może ci tak fiksować i wymyślać jakieś rzeczy?
Nie. Wiesz? Ja oczywiście zaufanie. Zostałam skierowana do psychiatry i moja psychiatra...
Ale ja mówię przed wizytą jeszcze, kiedy to się zaczęło dziać, nie? Co ty myślałaś?
Ja wiedziałam, że to ja. Bo ja poznawałam to miejsce. Ja nie wiedziałam, że flashbacki mogą być aż tak... że ja wiem, że to była szafka obok, wiesz. Ja pamiętam tą szafkę, jak później odwiedzaliśmy babcię w tym domu, tak, no to ta szafka tam stała. To już później mam wspomnienia. Więc jeżeli, wiesz, widzisz jakiś przedmiot, tak, i później sobie go przypominasz, no to to jest w porządku, bo umiesz siebie gdzieś tam, że to jesteś ty. Natomiast chciałam, żeby po prostu ktoś mi potwierdził, że ja właśnie nie fiksuję, nie? Wszyscy ci ludzie, oprócz tej jednej najmłodszej siostry, nie żyją. Mój ostatni oprawca, czyli mój ojciec, zmarł w 2020 roku. A mam tylko siostrę, z którą mam bardzo złe kontakty i wiecznie się kłócimy, tak? Więc lepiej ze sobą nie rozmawiać, tak? Więc kogo? Kto mi ma to opowiedzieć? I zaczęłam szukać tej cioci. Tej, która gdzieś w wspomnieniach, ona się szybko rozwiodła z moim wujkiem.
Tej jedynej trzeźwej wtedy.
I wiesz, po 40 latach, no ciężko, tak? Ale znalazłam ją. Zapytałam, za co w ogóle będę jej wdzięczna do końca życia. Mówię, ja będę mówić, a ty potwierdzasz, czy to się działo. Ja mówię, że widzę dziecko, które oni wiążą. Nawet powiedziałam, jaki kolor ścierki, bądź taką, wiesz, ścierką kuchenną w kuchni, jak myli, no to tymi ścierkami, wiesz, mi te ręce związywali. Że wrzucali mnie do tego pokoju. Że dusili mnie w jedzeniu. Wiesz, że wkładali mi głowę i po prostu dusili. Ja dzisiaj mam problemy z przełykaniem. Ja wszystkie tabletki muszę gnieść i nikogo w pobliżu mnie nie może być, jak ja popijam, bo ja się od razu dławię, ja się duszę. Czy ja miałam krwotoki z nosa? Czy ja mdlałam, jak była mała? Czy wujek mnie często kąpał i się onanizował przy tym? Czy ja wzięłam te tabletki? Czy ja wzięłam tabletki jako dziecko? A ona powiedziała do mnie, to jest niemożliwe, żebyś ty to pamiętała. I wiesz, ulżyło mi, naprawdę mi ulżyło, że ja, wiesz, nie fiksuję, że ja nie mam jakiejś choroby, nie wiem. Jakieś miałam podejrzenia, że może jakaś schizofrenia, wiesz, że ja naprawdę szaleję po prostu, bo ja w pewnym momencie zaczęłam biegać wokół stołu, krzyczeć, wiesz, bo te flashbacki mnie atakują, do tego masz ataki paniki, dusisz się, wiesz, krew ci leci z nosa, wszystko, wiesz, cały organizm jakby się sypie, po prostu nie chce z tobą w ogóle współpracować, nie chce cię słuchać. Ona mówi, tak, ja ciebie z tego pokoju często ratowałam, jak oni cię tam zamykali. Ja w pewnym momencie powiedziałam, żeby oni, bo inne dzieci, wiesz, wychodziły na dwór, ja byłam 2-letnim dzieckiem, więc wiesz, ja byłam pod ręką, mnie było najłatwiej katować, bo ja się, wiesz, bo ja się najmniej buntowałam, tak, najwolniej uciekałam. Więc wiesz, babcia zwijała ręcznik i wiesz, i po nogach lała. Na lodówce wisiał łańcuch z kłódką. Wiesz, głód to jest, jak ktoś nie był głodny, to nie wie, jak jest ból. Jaki to jest ból, wiesz, jak jesteś w stanie wypić, nie wiem, wodę z kałuży. Bo wiesz, wiecznie ja do dzisiaj nawet, wiesz, nie potrafię jeść, tylko żrę. Nawet mieszkając w Norwegii, gdzie mam 2 lodówki, obie są zapchane, a ja cały czas, wiesz, Boże, żeby mi tego nie zabrakło. Wiesz. Potwierdziła to wszystko, tak? Najgorszego flashbacka, jakiego zobaczyłam. Ja wiedziałam, że że mój wujek się nade mną pastwi. Nie tylko tak, wiesz, że mnie tam topi w zupie, czy że to było coś seksualnego, że tam się coś działo. Zapytałam cioci, czy oni kiedyś go złapali na tym, jak on mi to robi. Ona powiedziała, że nie, a nawet jeżeli, to w tamtych czasach w ogóle, wiesz, nikt nie. Nikomu nie przyszło do głowy nawet, że ktoś mógłby coś takiego robić, nie? Wiesz, ja tego nie zobaczyłam we flashbacku, jak on mi to robi, ale zobaczyłam obraz, w którym ja sama siebie krzywdzę. Po prostu tnę się w okolicach odbytu. Ja gdzieś nawet później jako dziecko miałam uczucie, że to jest miejsce, w którym powinien być ból. I wtedy ta ciocia zadzwoniła do mnie jeszcze raz i powiedziała, pomyślałam o tym, co mówiłaś, i jest jedna sytuacja niezrozumiała. Dla mnie to było, jak moja mama biegła z moimi majteczkami we krwi i mówi do babci, czego ona wiecznie tak krwawi. Zadzwoniłam do szpitala w Zielonej Górze. Mówię do pana z archiwum. Mógłby pan mi powiedzieć, czy ja byłam w szpitalu? Tak, mogę, ale wszystkie, oni palą wszystkie dokumenty. Natomiast jeżeli byłam przyjęta, to będę wiedziała tylko, dlaczego byłam przyjęta i na jaki oddział. I z jakiego powodu, nie? No to z którego roku chce pani te dokumenty? Ja mówię, od 1 do 8 roku życia. Z jakiego działu? Ja mówię, jeżeli dziecko chce się zabić, to na jaki dział ląduje? A on mówi, dziecięcy. A nie wiem, ginekologia dziecięca, jest coś takiego? Nie, ale jest chirurgia dziecięca. To niech pan mi poszuka tego. Gdzieś miałam nadzieję, że jak przyjdzie odpowiedź, tak, to że będę starszy trochę, wiesz. Zatruł cię tabletkami w wieku 3,5 roku. Nic więcej. Czyli nawet jeżeli się coś działo, to nie zabrali mnie do szpitala. Ta ciocia potwierdziła, że poszło najeść się tych tabletek do... Zresztą wiesz, jak człowiek jest głodny, to często chodzi na śmietnik, nie? I chodziłam na morwy. Wygrzebywałam z ziemi morwy. I jadłam. Nie mogło do mnie dotrzeć, wiesz, że dziecko 3,5-letnie może chcieć się unicestwić, że może chcieć się zabić. Kiedy zaczęłam rozmawiać z siostrą, bo zadzwoniłam do niej. Mówię, jestem chora, potrzebuję twojej pomocy. Możesz po prostu być ze mną szczera. Ona powiedziała do mnie, ja też jestem chora. Jestem na zwolnieniu. Także upadłyśmy w tym samym czasie, czyli dokładnie po śmierci naszego ojca, obie żeśmy. Ona w depresji i ja tak samo, obie. nie wiedząc nawet o tym. Mężczyzna powiedziała, że no, najedliście się tych, bo myśleliście, że to cukierki. Że ja sobie pomyślałam, może ja się nie chciałam zabić, może to faktycznie, wiesz, zjadłam te tabletki, bo myślałam, że to cukierki. A później, kiedy zaczęłam rozmawiać z moim psychiatrą i zaczęliśmy to przerabiać, tak, to co widzę, to co czuję, to zdałam sobie sprawę, że wiesz, że dziecko, jak mu dasz syrop, jest niedobry, to wypluwanie. A co dopiero tabletkę? Tym bardziej, że ona potwierdziła, że to było relanie. Oni gdzieś znaleźli po prostu pudełeczko, czy tam, wiesz, tą. Więc skoro myślałam, że to cukierki, to czemu ja? Czemu ja nie wyplułam tego, skoro to jest zwyczajnie niedobre, tak? Ja dzisiaj, jak gryzę te tabletki, wiesz, nawet jak to są witaminy, to gryzę je, to naprawdę, żeby je przełknąć, to ja tonę wody popijam, żeby tylko to jest tak niedobre. I jakoś nie mogę sobie, wiesz, zaczęłam, wtedy człowiek zaczyna szukać, nie? Ogląda wszystkie podcasty, wszystkie filmy, szuka ludzi, którzy cofają się do tak wczesnego dzieciństwa, żeby ktoś ci to po prostu potwierdził. A zaczynasz wyszukiwać, ile miał lat najmłodszy samobójca. Nie wiesz, w Norwegii 7, w Polsce 5 lat. A do mnie jakoś nie docierało, że ja miałam niespełna 4, tak? I kiedy siostra zaczęła dopowiadać, ciocia, się okazuje, że każde z tych dzieci próbowało, wiesz, w jakiś tam sposób. Kuzyn, który chciał skoczyć z balkonu, wiesz, każdy z nich w jakiś sposób uciekał od tego katowania. Wiesz, oni byli tak wyjałowieni, tak pozbawieni, wiesz, jakichś odruchów ludzkich, że ja tonęłam w krwi. Ja pamiętam, jak zaspiałam i wiesz, ja miałam już takie krwotoki z nosa, że ja się dławiłam tą krwią w noc. Jak się budziłam rano, to oczywiście matka rozdarta znowu, bo znowu leci jej krew z nosa, tak? Znowu się zeszczała, bo oczywiście szczała mnie. Gnój i darmozjad. Wiesz, ja zmieniłam imię, bo ja się nie utożsamiam z tym imieniem. Oni nigdy do mnie nie mówili po imieniu. Wierzysz? Nikt. Ja się sama nazywałam Punia. Ja się zaczęłam sama przedstawiać jako Punia, bo ja nie znałam swojego imienia, bo nikt do mnie tak nie mówił. Ja jestem Gnój i Darmozjad. Ewentualnie Bachor jestem też jeszcze. I wiesz, zeszczana siostra krzyczy, że ja cały czas się drę w nocy, że ona nie chce ze mną spać. Więc na początku jeszcze, wiesz, zmieniali mi poszewkę. A później już spałam w tej krwi z poprzedniej nocy, w następnym noc, nie? Bo to nie było sensu w ogóle zmieniać. Pamiętam, jak zamykali nas, wiesz, jak już był weekend. Ja rozróżniałam pory roku od tego, jak jest na przykład Wielkanoc i to był najgorszy. Ja nienawidzę Wielkanocy i Bożego Narodzenia, bo wtedy były największe imprezy, nie? My zamknięci w jednym pokoju dzieci, tak? Oni imprezowali. Potem się bili. Wiesz. Ja się bałam, chodzić do ubikacji, więc wiesz. Sikałam pod siebie po prostu i to schło, tak? Bo musiałam przejść ku pokoju, w którym wiesz. Oni są, a szczególnie ten wujek, który mnie tak. Jego bałam się najbardziej, tak? Więc to było bezpieczne siedzieć w tym pokoju, nawet jeżeli byliśmy głodni. Potem nas wypuszczali i kolejnego flashbacka widzę, jak te dzieci, wiesz, rzucają się na ten stół, na te resztki, na ten stół, wiesz. Jedni spijają resztki alkoholu, wiesz, gdzieś próbują łagodzić ten ból, wiesz, a inni co jest do zjedzenia. A i wiesz, jedni śpią, wujek ze złamaną ręką już zdążył nawet być na pogotowie i wrócić. Mówimy o takich burdach, że tak powiem. No i wiesz, ty taki zmęczony, nie wiem, 4 rano może, nie wiem, tak mi się wydaje. I wiesz, i ojciec buduje ten dom, więc go praktycznie nie ma. On nie pił i nie palił, kiedy poznał moją matkę. Oczywiście mamusia, tatusia, nie wiem, czy nauczyła, czy on po prostu w pewnym momencie się wciągnął w to. Ale jego nie było, a jak był, to siostra mówi, że on dar się na matkę, żeby po prostu chociaż trochę ogarnęła, tak? Fakt, że wtedy, jak była Wielkanoc i Boże Narodzenie, to było więcej jedzenia w domu, wiesz, to ta lodówka może była otwarta, już ta kłódka była ściągnięta, to pod tym względem było lepiej, natomiast no było więcej alkoholu, nie? I to już na przykład, pamiętam taką. To już chyba pamiętam, wiesz, to już było chyba troszeczkę później, bo siostra mi potwierdziła, mówi, nawet jeżeli miałaś flashbacka z tego momentu, to wydaje mi się też, że powinnaś tą sytuację pamiętać, bo my byłyśmy trochę starsze. To jest jak ciocia swoją córkę, ona jest ode mnie o 4 lata starsza. Tak skatowała, wiesz, że i rzuciła ją do pokoju. Było ciemno w tym pokoju. Ja widzę, że my dzieci gdzieś się gromadzimy przy tym pokoju, bo ona zaczęła wyć, wiesz. Ona nie płakała, tylko wyła tak jak pies wyje, wiesz, taki skopany, takie skomlenie z takim wyciem po prostu. No i ktoś się z nas tam zgłosił, czy możemy tam ją pogłaskać, czy coś. Dać wody czy coś, nie? A ona mówi, zostawcie tą dziwkę. To była dziwka, nie wiem, 7-8-letnia dziwka. Niech wyje, a jak nie, bo jak nie, wy tak samo dostaniecie w pierdol. I potem wrzucili ją do tego pokoju. A potem położyli na sanki i zawieźli do domu. Pijani. Wracali do domu z tym skatowanym dzieckiem. Wiesz, ja nie miałam kontaktu dobrego z siostrą i w ogóle kontaktu z tym kuzynostwem. Co mnie zawsze zastanawiało, wiesz, czemu, nie? I dopiero kiedy moja siostra zaprosiła mnie na sesję i usiadłyśmy obie, a pośrodku psycholog. I ona słuchała mnie, mojej opowieści i siostry. I ona mówi, ja się w ogóle nie dziwię, że wy się nie darzycie jakąś miłością. Ja się w ogóle nie dziwię, ja to rozumiem. Bo wy całe życie byłyście szczute na siebie. Wiesz, to tak jak psy, jak jesteś głodny, jak psy z walki, wiesz, biorą, tak, to głodzą je, nie? I potem te psy się tak zagryzają, nie? Dla mnie siostra to był wróg. Bo ona była szybsza niż ja, nie? Bo ona mogła uciec. A ja nie. Kuzynostwo też uciekało, a ja nie. Ja zjadłabym więcej, gdyby jej na przykład nie było, nie? Gdy matka okazała jakiekolwiek uczucia, to ona była pierwsza, a potem ewentualnie ja. Ale ona ani raz do samej śmierci. A zmarła tydzień przed swoimi urodzinami, 48. Stanęłam przy jej łóżku. Pomyślałam, już umierasz. Powiedz, że nie wiem, bardzo mnie lubisz, albo... Nachyliłam się. Ona powiedziała, pilnuj siostry. Nawet wtedy nie mogła tego wydusić. Nigdy w życiu tego nie powiedziała, nigdy mnie nie przytuliła. Żadnych odruchów, żeby tylko to dziecko nie poczuło. Czegokolwiek. A teraz, kiedy jestem w Norwegii, wiesz, i mam partnera, który ma wspaniałych rodziców, wiesz. Ma dzieci. Ja patrzę, jak on do tych dzieci podchodzi, jak on z nimi rozmawia, jak on je przytula, wiesz. Ja nauczyłam się żyć, Marek, kopiując ludzi, bo ja żadnych takich podstawowych, nikt mnie nie nauczył takich podstawowych rzeczy, jak ja do dzisiaj, jak siadamy do obiadu, to ja nie wiem, z której strony powinien być widelec, a nóż, ja nie wiem, gdzie szklankę położyć. Ja nigdy nie zaczynam jedzenia wcześniej niż osoba, z którą siedzę. Nie wyciągam ręki do kogoś wcześniej niż ten ktoś nie wyciągnie ręki do mnie. Bo ja wiem, że ja mam zachwiane te... Ja nie wiem, jak się to robi, ja nie wiem, jak... Ja czekam, aż ludzie zaczną jeść, żeby zobaczyć, jak oni to jedzą i dopiero wtedy ja jem tak, jak oni. Po prostu cały czas ich kopiuję. Ja mam całą szafę masek, które tylko zmieniam, wiesz, żeby tylko nikt nie rozpoznał, że ja nie mam tych podstawowych, wiesz, nie wiem, jakich zasad, nie wiem, jak to określić.
Skili takich życiowych.
Mhm. Wiesz, mi się wydaje, że tylko pies okazywał jakąś radość, kiedy byłam obok. I teraz, kiedy tak samo z miłością, wiesz, no, ja... Ja wiem, co ja czuję, ale ja na przykład nie wiem, czy to teraz powinno się powiedzieć człowiekowi, że się go kocha, czy teraz się powinno tego człowieka przytulić, tak? Mój partner kiedyś do mnie powiedział, czemu ja się tak boję powiedzieć, że kocham? A ja się bałam powiedzieć, że ja nie wiem, kiedy to się mówi. Czy to teraz, czy to... Albo jak przychodzą na przykład jego rodzice, widzę, że dopiero, wiesz, próbują mnie przytulić. Aha, to jest teraz, tak? To jest teraz, to teraz jest to przytulanie. I w ogóle, wiesz, ciężko mi jest zrozumieć, czy trzeba tych ludzi przytulać, czy nie trzeba, czy to jest dobre, czy to jest złe, w których dokładnie momentach, tak? Boję się zrobić jakikolwiek błąd. Nawet jak do ciebie tu jechałam i wiedziałam, że jestem już tak na ostatnią chwilę, nie? I wiesz co, pierwsze co pomyślałam, mówię, Boże, żeby tylko na mnie nie nawrzeszczał. Ja nikomu nie mówię, jak bardzo się boję, wiesz, ale... Wiesz, kiedy jesteś bity za to, że za głośno krzyczysz, za to, że za głośno płaczesz, to siłą rzeczy, nie? Boisz się reakcji innych ludzi. Kiedy spojrzałyśmy wtedy z siostrą na siebie, kiedy siedziałyśmy u tego psychologa, zaczęłyśmy sobie przypominać, jak byłyśmy już trochę starsze, że ona, wiesz, biegała za mną z nożem. Jak ja ją zaczepiałam i ona powiedziała, że ona mnie zabije, żebym nie odeszła. Jak bardzo była zła na mnie, że chodzimy do tej samej szkoły. Że ona się musi mnie wstydzić. To dopiero pierwszy raz po tylu latach, wiesz, zrozumiałyśmy, że po prostu to oni nas gdzieś tam szczuli na siebie. Że my... Że my po prostu walcząc o każdą uwagę, walcząc o każde jedzenie, po prostu nienawidziłyśmy siebie. Jestem na terapii. Moja wspaniała pani doktor, akurat lekarz ogólny, najpierw zaczęli mi pomagać fizycznie, wiesz, bo jak ta krew mi tak leciała, to musieli mi powypalać w nosie te żyłki, żeby po prostu przy tak silnym stresie, żeby nie pękały. Przytępili mnie większą dawką leków. Dołożyli witaminy, które potrzebowałam do organizmu, żeby jakoś funkcjonować. No i zaczęło się leczenie. Stwierdzili PTSD, stwierdzili depresję i zaczęli mi cotygodniowe sesje u psychiatry i dołożyli grupowe. Do tego zaczęłam chodzić na taką fizjoterapię. Nie wiem, czy coś takiego jest, a w Norwegii nazywa się to psychomotorysk, psychiczno-motoryczna, coś takiego może w Polsce, że oni dbają, jakby wiesz, psycholog, psychiatra, głowa, natomiast
ciało.
Ja się gdzieś tam buntowałam, wiesz, ale zdałam sobie sprawę, że to jest naprawdę, że te psychomotoryczna jest bardzo potrzebna, żeby zaufać, żeby potrafić powiedzieć nie, kiedy dopada cię silny ból. Pamiętam, jak ona położyła mnie i ja mam straszne bóle. To jest normalny PTSD przy silnym stresie, ból kręgosłupa, tu w obrębie brzucha, tak, ramiona, no i głowa, tak, niektórzy też żołądek. I ona mnie tak, wiesz, złapała za nogę, że wiedziała, że ona mi zadaje ból. A ja się nie odezwałam. W końcu ona puściła i mówi, co się z tobą dzieje? Czemu nie mówisz nie? A ja mówię, bo jestem w stanie to wytrzymać. A ona mówi, a ty nie masz tego wytrzymywać. Ty masz... Inny człowiek nie może zadawać ci ból, czy ty to rozumiesz? Ty przy pierwszym przy pierwszym minimalnym bólu powinnaś powiedzieć: nie, proszę mi nie zadawać bólu, to mnie boli. I to faktycznie, wiesz, gdzieś pomogło, że ja po prostu zaczęłam prosić o pomoc, tak? Już łatwiej mi było powiedzieć, jak bolą mnie te głowy, bóle głowy, jak boli mnie ten kręgosłup, że dzisiaj boli mnie kręgosłup. Wcześniej w ogóle się nie odzywałam, bo to jest do wytrzymania, nie? Wiesz, ja sobie zdałam sprawę, że ale też na tej terapii, że na ból fizyczny zawsze znajdzie się lek. To jest kwestia dawki. Ale ból, który nosisz w sercu, nie ma morfiny. A ten jeden lek, na ten jeden mą chorobę, nikt nie wynalazł jeszcze leku. Po prostu terapia to jest plaster na te krwawiące serce, ale i ono faktycznie, wiesz, nie krwawi. Faktycznie ta pomoc jest, tak? Tabletki cię przytępią trochę, tak? Tabletki ci je mogą spowodować, że wstaniesz rano i umyjesz zęby, tak? Ale to nie jest takie grypa, że wiesz, staniesz tabletkę i rano się obudzisz i nie będzie już, wiesz, gorączki, nie będzie ból gardła, tak?
Kropka.
Tak.
Co?
Okej.
Okay. Bo wystarczy.
Okej. Okay.
Ja bym powiedział coś mądrego, być może mógłbym się wysilać, wiesz, ale myślę, że to wszystko, co miałbym do powiedzenia, i tak będzie banalne tylko. Więc tylko ci podziękuję za to, że podzieliłaś się tą historią.
Ja dziękuję, że mogłam przyjechać. Mam nadzieję, że wiesz, Marek, że mam taką cichą nadzieję, że może gdzieś jest, są ludzie, którzy w momencie, kiedy wystartuje ta choroba i wysłuchają tego, to będą wiedzieli, że nie oszaleli. Żeby po prostu poszli i poprosili o pomoc. Im szybciej, tym lepiej.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.